Ogłoszenia na dzisiaj. Ogłoszenia, modlitwy. A nie, jeszcze modlić się to będziemy. Będziemy się modlić o różne sprawy, jeśli Pan Bóg pozwoli. Natomiast cóż, jeśli chodzi o to, o czym chciałbym, abyśmy dzisiaj rozmyślali, to powiem tak. Troszkę zrobimy tak, że będziemy się trzymać tego, czym żyje społeczeństwo. Mianowicie społeczeństwo żyje tym, że niektórzy przegrywają, a inni wygrywają. Prawda? Nawet dzisiaj w niedzielę przypuszczam, że wieczorem wielu z nas będzie mówiło, chcieliby, żeby ci wygrali, tamci przegrali. Polacy przegrali. I nie będziemy mówić tutaj o niesławie. Zostawimy to. Natomiast ja chciałbym dzisiaj przekazać wam coś, co się nazywa receptą na wygrane. Recepta na wygrane. Ale skoro już mówię o Mistrzostwach Świata, to pozwólcie, że podzielę się swoją pewną refleksją. Moja refleksja jest taka, że mam ulubioną swoją drużynę. I tą ulubioną moją drużyną jest Urugwaj. To jest drużyna, która mi bardzo przypada. Są dwa powody, dla których lubię Urugwaj. Powód numer jeden nazywa się Edinson Roberto Cavani Gomez. On ma już 31 lat i wczoraj, jeśli widzieliście, jak grał, to zostawił kawał życia na boisku. W końcu to niesamowita rzecz się zdarzyło, bo w końcu tak grał, że coś się stało z jego jedną nogą, że nie mógł już biegać, nie mógł właściwie chodzić. I człowiek z drużyny przeciwnej, konkretnie Cristiano Ronaldo, tak, CR7, wziął go i sprowadzał go z boiska. I ten tak kuśtykał i schodził z boiska, a przedtem strzelił dwie bramki Portugalii. Tak trochę go omijała sława. W ogóle był taki trochę bardzo dobry zawodnik, ale nigdy nie miał wielkiego szczęścia do sławy. I na tych mistrzostwach okazało się, że jest diamentem piłkarskim. Kluczowe bramki to on zdobywał. A drugim powodem, dla którego lubię drużynę Urugwaju, jest ich trener, Oscar Tabárez. Jak ogląda się trenerów piłkarskich, to są przeważnie takie osiłki, trochę takie, czasami stylizują się na takich osiłków bardzo elegancko ubranych, bardzo modnych, a czasami na takich osiłków w dresach, trochę tak, no, sorry za wypowiedź, dresiarze tacy biegają tam po linii bocznej, a Tabárez nie biega po linii bocznej. Tabárez, gdy wychodzi, żeby zaanonsować zmianę zawodnika, wychodzi o kuli. Bardzo często wszystkie swoje treningi z zawodnikami prowadzi z wózka elektrycznego, dlatego że nie może się poruszać. Bo jest właściwie śmiertelnie chory. Na chorobę, która w zasadzie powinna go była wykluczyć zupełnie z tego, co robi. Ale mimo tego on trenuje drużynę. I trzeci, może najmniejszy powód, dla którego kibicuje Urugwajowi, jest to, jak ta drużyna tak potocznie się nazywa. Wiecie, jak oni są nazywani? Oni są nazwani Celestos, co znaczy po hiszpańsku, bo nie ma urugwajskiego, po hiszpańsku znaczy niebiescy. I to ma dwa znaczenia oczywiście. To oznacza kolor niebieski, ale to oznacza też niebo. Czyli to jest drużyna z nieba. Ci niebiescy. I chciałbym, żeby niebiescy w tym roku wygrali Mistrzostwa Świata. Chciałbym, nie wiem, czy tak będzie. Jaki jest nasz przepis na wygraną? Sięgnijmy do Pisma Świętego, bo jak wszystko, co ważne, to ten ważny przepis również znajduje się w Piśmie Świętym. Otwórzmy sobie 16 rozdział Listu do Rzymian. 16 rozdział Listu do Rzymian. To jest ostatni rozdział Listu do Rzymian, jeśli ktoś wolałby tak. I będziemy czytać stamtąd dwa wiersze. Zanim to zrobimy, będziemy się modlić o to, żeby Pan Bóg nas tym słowem karmił dzisiaj. Tego, co potrzebujemy naprawdę, to jest to, żeby Pan Bóg dzisiaj naprawdę nas nakarmił. Panie Boże, tak bardzo dzisiaj dziękujemy Ci za to wszystko, co przeżywaliśmy na tym nabożeństwie. Za te radosne chwile, za to, że też mogliśmy cieszyć się tym, że Ty nas wyratowałeś z grzechu przez śmierć Chrystusa Pana. Panie Boże, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci też dzisiaj za to, że mamy niesamowitą obietnicę, obietnicę zwycięstwa, która jest w Jezusie Chrystusie, a którą Ty nam sam dałeś, Panie. Dziękujemy Ci za to. I prosimy Ciebie o to, abyśmy dzisiaj mogli ją zrozumieć, abyśmy mogli spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, to jest to, co Bóg robi, Panie. I żebyśmy mogli potem korzystać z tego każdego dnia. W imieniu Jezusa. Amen. Zanim przeczytamy z Listu do Rzymian, to jeszcze jeden tekst z 15 rozdziału pierwszego Listu do Koryntian, bo tam jest takie bardzo ważne słowo, 57 wiersz, który apostoł Paweł w takim niesamowitym kontekście zamieszcza. On mówi o tym ostatecznym zwycięstwie zmartwychwstania. Mówi o tym wszystkim niezwykłym, co nas czeka, co Pan Bóg przygotował, ale w tym wszystkim, o tej teraźniejszości, która jest teraz, wypowiada się tak. Słuchajcie, 57 wiersz. Bogu natomiast niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, zwycięstwo należy do nas. A jaka jest recepta na to zwycięstwo? Recepta jest taka. 16 rozdział Listu do Rzymian, wiersze 19 i 20. Wasze jednak posłuszeństwo znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z waszego powodu i pragnę, abyście okazali się mądrymi w tym, co dobre, a niewinnymi w tym, co złe. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa niech będzie z wami. Słuchajcie, apostoł Paweł używa tutaj pewnej metafory. I tą metaforą jest to, że szatan zostanie starty pod naszymi stopami. A co to oznacza? To oznacza nasze zwycięstwo, a jego porażkę. Inaczej nie można tego zinterpretować, mimo że jest to swego rodzaju metafora, to jednak ona jest bardzo jednoznaczna. Bóg zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Ale są pewne warunki tego. I o tych warunkach chciałbym, abyśmy dzisiaj przez chwilę sobie powiedzieli. Po pierwsze, apostoł Paweł zauważa, że pewne warunki oni już spełniają i też wyraża pragnienie, aby pewne warunki spełnili. Pierwszy warunek, o jakim mówi apostoł Paweł, jaki jest? Posłuszeństwo. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, słowo posłuszeństwo to jest zdyskredytowane słowo. Tak, zdyskredytowane słowo. Słowo, które zostało na wiele sposobów ośmieszone. Mówi się bardzo często i bardzo źle o czymś takim jak coś, co nazywa się ślepym posłuszeństwem. I zastanówmy się przez chwilę, o jakim posłuszeństwie apostoł Paweł tutaj mówi. Bo potocznie, czy tak na pierwszy rzut oka, jeśli tak można powiedzieć o tekście, to byśmy zrozumieli, że chodzi o tutaj sytuację między Pawłem a tymi, którzy są jego czytelnikami, czyli Paweł a Kościół w Rzymie. Ale nie, Paweł w zasadzie nie był jeszcze w Rzymie nigdy, gdy pisał ten list do nich. On jeszcze ich nie odwiedził, on znał wiele osób stamtąd, bo ich spotkał je, te osoby w różnych miejscach w kościele, ale sam w Rzymie nie był. I w związku z tym on nie może się odnieść do czegoś, nie odnosi się tutaj do czegoś, co już kiedyś mówił im. I w związku z tym nie odnosi się do czegoś, co jest związane z tym, że oni byli posłuszni jemu w czymś. On nie może tego mieć na myśli. Paweł nie miał takiego osobistego słowa do nich, któremu oni mogli być posłuszni. Więc o co chodzi Pawłowi w tym posłuszeństwie? I o co chodzi Bogu w posłuszeństwie? Na czym polega posłuszeństwo Bogu? Są dwie rzeczy, o których mógł Paweł mówić i których których kwestią jest posłuszeństwo. Pierwsza rzecz to jest przykazanie, jakie Pan Bóg, a właściwie jakie Chrystus Pan dał swojemu Kościołowi. I jakie przykazanie dał Chrystus Pan? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja może to moje uszy już nie są najlepsze, jednak się zużywają, mogły się zużyć te kilkadziesiąt lat w szumie to wszystko jednak. A ja usłyszałem miłowali, tak? Coś tam o miłości, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. Przykazanie, jakie naprawdę odkrywa przed nami Chrystus Pan, to jest przykazanie, będziesz miłował Boga swego, z całego swojego serca, z wszystkich swoich sił i tak dalej, i tak dalej. I przykazanie, a bliźniego swego jak siebie samego. I to przykazanie najłatwiej daje się streścić właśnie w tym słowie miłość. Miłość, którą powinniśmy mieć i do Boga, i do innych ludzi. I świetnie wyraził to ten niesamowity człowiek, który jest nazwany jednym z ojców Kościoła, jednym z tych, którzy kładli podwaliny pod naukę Kościoła, święty Augustyn. Bo on kiedyś powiedział coś takiego. Wyraził to w ten sposób. Kochaj i rób, co chcesz. Zobaczcie, że to jest świetne, bo jeśli tym, czego słuchamy, jest to, że będę kochał Boga z całych swoich sił i że będę kochał bliźniego jak siebie samego, to powoduje, że to, co robię poza tym, to nie jest, to nigdy nie może ani być przeciwko Bogu, ani też być bez szacunku dla drugiego człowieka. Prawda? Żyjemy wtedy ciągle w takiej bezpiecznej sferze. Świetnie to, bo rzeczywiście można wtedy, jeśli nasze życie polega na tym, aby kochać Pana Boga i kochać innych, to wtedy rzeczywiście możemy robić, co chcemy. Jeśli tą główną zasadą, a właściwie nawet nie zasadą, tym głównym napędem naszego życia. Mi się bardzo podoba właśnie taka przenośnia, jeśli chodzi o miłość. Jeśli głównym napędem naszego życia, tym, co nas motywuje, motywacją takim po angielsku to ma piękne wyrażenie, takim drive'em naszego życia. Jeśli ten napęd naszego życia to jest miłość, to cała reszta jest bezpieczna. W całej reszcie już Pan Bóg, ani inni ludzie nie są w żaden sposób zagrożeni. I apostoł Paweł, mówiąc o posłuszeństwie, musiał mieć to na myśli, że Rzymianie byli ludźmi, którzy byli pełni miłości do Boga, ci wierzący w Rzymie, pełni miłości do Boga i pełni miłości, pełni szacunku, pełni takiego traktowania z godnością innych ludzi. A druga rzecz, której powinniśmy być posłuszni, to jest nakaz Chrystusa Pana. Co nakazał? Oprócz tego, że nam dał przykazanie miłości, to jeszcze coś nakazał w naszym życiu. Co było nakazem Chrystusa Pana? Idźcie na cały świat i będziecie mi świadkami, tak? Mamy być świadkami. I zobaczcie, apostoł Paweł mówi, jesteście posłuszni. Prawdopodobnie ci ludzie, to musiało być słynne, że ci ludzie składają świadectwo, musiało być słynne, bo w pewnym momencie niektórym cesarzom tak to się nie podobało, to, co się tam działo, ten zamęt spowodowany świadectwem chrześcijańskim, tak się nie podobał niektórym cesarzom, że cesarze przegnali wszystkich Żydów z Rzymu, bo utożsamiali bardzo mocno chrześcijaństwo z Żydami. Trudno było nie utożsamiać. Na początku chrześcijanie to byli przede wszystkim Żydzi. I oni, cesarz wygnał wszystkich takich ludzi z Rzymu. Nie wygnał ich dlatego, że oni tam swoje cichutkie nabożeństwo mieli gdzieś tam po domach, ale wygnał ich dlatego, że oni chodzili i wszędzie mówili o Jezusie. Wszędzie mówili, że On jest tym, który umarł i zmartwychwstał. Wszędzie mówili, że On jest tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I ich świadectwo było bardzo jednoznaczne. I oni byli posłuszni tym dwóm rzeczom. I jeśli chodzi o to zdyskredytowane słowo posłuszeństwo, to chrześcijaństwo, posłuszeństwo prezentuje w zupełnie odmiennej rzeczywistości. Bo gdy mamy do czynienia z posłuszeństwem, którego domagają się ludzie, to przeważnie za tym stoi jakaś brutalna siła. To są albo czyjeś wojska, albo siła czyjejś mięśni, albo inna sytuacja, w której ktoś ma przewagę nad drugą osobą i domaga się tego, żeby bezwzględnie wykonywać to, co on rozkaże. I nic dziwnego, że takie posłuszeństwo jest zdyskredytowane. Nic dziwnego, że wielu ludzi dzisiaj mówi, takie posłuszeństwo prowadzi do sytuacji, w której inni ludzie stają się ofiarami, bo ktoś wykonuje czyjeś rozkazy bezmyślnie, bo ktoś zasłania się później. Ja musiałem wykonać rozkaz, byłem zobowiązany wykonać rozkaz, musiałem być posłuszny rozkazom. Ale posłuszeństwo, o którym mówi chrześcijaństwo, jest inne. Dzisiaj mówiliśmy o Wieczerzy Pańskiej i spożywaliśmy Wieczerzę Pańską. I ta wieczerza jest obrazem. Jest obrazem tego, że Bóg zawisł w całej bezsilności na krzyżu. I w całej bezsilności wiszący Bóg na krzyżu mówi do nas, bądźcie posłuszni. Bądźcie posłuszni temu, że ja wzywam do tego, abyście miłowali. I ja wzywam do tego, żebyście nieśli świadectwo. Za tym posłuszeństwem nie stoi ta brutalna siła. Za tym posłuszeństwem może stać tylko miłość. Jesteśmy posłuszni mu, bo go kochamy. Drugi warunek, o którym mówi apostoł Paweł, mówi, że tym warunkiem jest to, abyśmy byli jacy? Mądrzy w tym, co dobre. Abyśmy byli mądrzy w tym, co dobre. Opowiada dokładnie tak. Abyście okazali się mądrymi w tym, co dobre. Właściwie zdefiniowaliśmy sobie w pewien sposób dobre. Powiedzieliśmy miłować Boga, miłować bliźniego. A z tego wynikają inne różne drobiazgi, z tego wynika bardzo wiele rzeczy dotyczących naszej codziennej postawy, codziennych rzeczy, które robimy, których nie robimy. Ja mam w ręku bardzo dobrą rzecz. Prawda? Wielu ludzi w pewnym momencie mówi, że ta rzecz ocaliła im życie, bo w pewnym momencie, gdy byli gdzieś tam na pustym miejscu, ciemno było, było zimno, mieli przy sobie zapałkę albo zapałki. I te zapałki, dlatego że mieli przy sobie, uratowały im życie. Uratowały może nie tylko im życie, ale uratowały jeszcze wielu innym ludziom życie. Ale te same zapałki, bardzo dobrze wiemy, mamy nawet w polskim języku takie powiedzenie, trudno nazwać to przysłowiem, zapałki w ręku dziecka to pożar. Wiemy, że te zapałki, dobre zapałki, które mogą spowodować dobre rzeczy, są do tego, aby je mądrze używać. I to mądre używanie oznacza, że są pewne granice, że kilkuletnie dziecko nie dostanie tych dobrych zapałek do swojej ręki po to, żeby się nimi zabawiało. Dlatego, że może stworzyć to olbrzymie niebezpieczeństwo, olbrzymie zagrożenie. I dlatego ograniczamy. I również jeśli chodzi o nasze życie, mądrość polega na stawianiu też pewnych granic. I bardzo dobrze to określa początek 12 rozdziału tego samego listu, listu do Rzymian. Tam jest napisane, że jeśli odnowimy swój umysł, jeśli poddamy nasz umysł Bogu, to co? Będziemy rozpoznawać wolę Bożą i będziemy rozpoznawać wszystko to, co jest dobre, miłe i doskonałe. I wola Boża postawi nam granice. Jak to działa? Może bardzo proste. Może tak postaram się bardzo prosto to wyjaśnić. Ludzie, którzy chorują na syndrom Mesjasza, są bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Bardzo często to są ludzie, którzy w swoim życiu są bardzo mocno napędzani miłością. I tak bardzo kochają ludzi, że uważają, że są odpowiedzialni za wszystkich ludzi na świecie i że chcieliby zbawić wszystkich. I bardzo często to prowadzi do tego, że angażują się w pomaganie ludziom, w którym nie powinni się angażować. Bardzo często wchodzą w sytuacje, w które nie powinni wchodzić. I dlatego bardzo mocno potrzebujemy pewnych granic w tym, co dobre. Musimy zrozumieć, do kogo Bóg nas posyła, za kogo jesteśmy odpowiedzialni, komu mamy okazać Bożą miłość, kto jest postawiony przez Pana Boga na naszej drodze po to, żebyśmy Jemu, Jego ratowali. Niestety, albo na całe szczęście, żaden z nas nie jest zdolny do tego, żeby uratować cały świat. Była jedna taka osoba, jedna jedyna i myślenie o tym, że my jesteśmy w takiej sytuacji, gdy ratujemy cały świat, jest bluźnierczym myśleniem. My jesteśmy po to, żeby wykonać małą pracę, a do której Pan Bóg nas posłał. Mieć swoje granice i stanąć w tych granicach i zobaczyć, jak szczęśliwym robi mnie Bóg, czyni mnie Bóg, gdy ja jestem w tych granicach. Jeszcze jeden, trzeci warunek zwycięstwa jest jaki? Tutaj zostało to wyrażone w ten sposób, że mamy być jakimi? Mamy być niewinnymi w tym, co złe. Niewinnymi w tym, co złe. I tekst oryginalny inaczej to troszkę wyraża. Trochę inaczej. To jest też takie całkiem niezłe, fajne tłumaczenie, niewinne, ale to oryginalne słowo ma pewną głębię, ma pewną treść, która bardzo tutaj pomaga. Bo to oryginalne słowo mówi o tym, że w naszym życiu zło nie może mieszać, nie może doprowadzić do zamieszania. Słuchajcie, to nie jest tak, że w życiu ludzi, którzy kochają Pana Boga, którzy chcą być Mu posłuszni i chcą wykonywać to zło, to jest takie, że my je wprost łykamy i przyjmujemy. Nie, bardzo często zło wchodzi i powoduje zamieszanie. Powoduje zamieszanie w różnych rzeczach, w różnych sferach. Czasami w naszych uczuciach. Czasami w naszym myśleniu. Czasami w naszych decyzjach jest zamieszanie. I to zamieszanie powoduje, że zło w jakiś sposób przenika to nasze życie i neutralizuje to, co dobrego Pan Bóg chciałby przez nas zrobić. Bardzo zauważcie, gdy myślę o tych takich wielkich skandalach z ludźmi, którzy kiedyś służyli Panu Bogu, to przeważnie jest tak, że jedna mała rzecz. Oni zrobili mnóstwo dobrego. Byli niesamowicie nastawieni na pracę charytatywną. Byli niesamowicie używani też w różnych kampaniach ewangelizacyjnych. Wszystko, bardzo dużo. Ale jedna mała, zła rzecz. I ta zła rzecz spowodowała, że wszystko zostało zdyskwalifikowane. Dlaczego? Bo to zmieszane nie da się przyjąć, nie da się tego normalnie akceptować. Ludzie mówią, jeśli on tak, to jest niemożliwe, żeby on był od Boga, czy żeby on słuchał Boga, żeby on był posłuszny Bogu. Prawda? I dlatego apostoł Paweł mówi, strzeżcie się tego, żeby zło wprowadziło zamieszanie w waszym życiu. I gdy robimy to, gdy jesteśmy posłuszni Bogu, gdy jesteśmy mądrzy w tym, co dobre, gdy nie pozwalamy na to, żeby zło mieszało nam w życiu, to w końcu co? Mamy zwycięstwo. I to zwycięstwo jest bardzo ciekawe, bo to zwycięstwo polega na tym, że Bóg ściera szatana pod naszymi stopami. Słuchajcie, ale jak tak stoimy w miejscu, to nic się nie ściera. Trzeba chodzić. I nie wiem, czy kiedyś byliście w jakimś starym budynku. No, takie najstarsze budynki to przeważnie kościelne budynki. Niektóre są z średniowiecza, zdarzają się budynki nawet jeszcze sprzed średniowiecza. Jeśli kiedyś tam będziecie, to zwróćcie uwagę na to, w budynkach, w których jest posadzka. Posadzka zrobiona bardzo dawno, to przeważnie będzie posadzka też zrobiona z kamieni. Te najstarsze budowle będą też zrobione całe z kamieni i posadzka też będzie zrobiona z kamieni. I zwróćcie uwagę, to kamienna posadzka, strasznie twardy kamień, bardzo często do tego używany jest piaskowiec jakiś, ale zwróćcie uwagę, jak ten piaskowiec wygląda w miejscu, w którym najwięcej ludzi chodziło. Tam on jest z bardzo wyraźnymi wgłębieniami. Jest bardzo widać, że on jest tam się stał się coraz cieńszy, coraz mniejszy ten kamień. I słuchajcie, Pan Bóg obiecuje nam, że gdy będziemy tak dobrze chodzić, to co? Szatan pod naszymi nogami staje się coraz mniejszy. A które słowo mówi o chodzeniu z tych, o których mówiliśmy? Idźcie na cały świat, prawda? Idźcie tam, gdzie ja was posyłam i będziecie mi świadkami. I gdy my idziemy, żeby być świadkami i idziemy znowu, żeby być świadkami i idziemy znowu, żeby być świadkami, to już jest robota Pana Boga, żeby na tej naszej drodze położyć diabła i żebyśmy go trochę potarli. Im częściej przez niego przechodzimy, tym mniejsze się staje. Słuchajcie, jeśli macie problem z wielkim diabłem, który was też wielce straszy, to pochodźcie po nim. Idźcie, to co mówiła Kasia dzisiaj na świadectwie. Modli się, Panie Boże, ale ja tam chcę złożyć świadectwo. Idzie złożyć świadectwo. I co? I diabeł robi się mniejszy. I diabeł robi się mniejszy. Im mniejszy diabeł, tym większe nasze zwycięstwo. Pan Bóg chce dać w naszym życiu nam zwycięstwo. To jest dzisiaj moja recepta. Recepta przy Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Recepta na to, żebyśmy zwyciężali. My jesteśmy prawdziwymi Celestos. My jesteśmy drużyną z nieba. Amen? Powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy należeć do Ciebie. Jesteśmy Twoim teamem, Twoją drużyną, Twoim zespołem, Panie. I my możemy też ścierać szatana, gdy idziemy po to, aby mówić o Tobie, aby zwiastować o Tobie, aby mówić o tym, co Ty zrobiłeś. Panie, daj nam możliwości w tym tygodniu, aby iść i mówić, aby iść i świadczyć, aby być wiernymi Tobie, aby słowo o Tobie było coraz bardziej rozpowszechnione. W imieniu Jezusa o to prosimy i dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj tutaj z nami byłeś i błogosławiłeś nam. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.